Nader ważną rolę gra też radio. Jeśli tylko jest właściwie wykorzystywane, żadnej muzyki, żadnych miłosnych pień, same tylko pogadanki wychowawcze, to jest dozowane proporcjonalnie do reżimu, od 2-3 godzin dla reżimu specjalnego, aż do programu całogodzinnego w obozach o reżimie ogólnym. Bywają również szkoły, a jakże? Chodzi przecież o przysposobienie więźniów do powrotu na łono społeczeństwa. Tylko że wszystko jest tylko formalnością. To mydlenie oczu i tyle. Chłopaki chodzą do szkoły jedynie z musu, całą chęć do nauki odbiera nam Bóg, a ponadto wstydzą się wolnych nauczycielek, bo są poubierani w szmaty. A spotkanie z żywą kobietą jest zbyt ważnym wydarzeniem dla więźnia. Nie wymaga też podkreślenia, że prawidłowe wychowanie, mające na celu poprawę, zwłaszcza gdy chodzi o ludzi dorosłych i szczególnie gdy ten proces trwać musi całe dziesięciolecia, prowadzić można wyłącznie na gruncie stalinowsko-beriowskiej konsekwentnej separacji płci. Jest to na archipelagu zasada niewzruszona. Kontakty między mężczyznami a kobietami, które wszędzie indziej uznane są za źródło impulsów uszlachetniających i wpływających dodatnio na rozwój ludzkiej jaźni, nie mogą mieć miejsca na archipelagu, bowiem w takim wypadku życie tubylców stałoby się podobne do życia w sanatorium. Im więcej zaś światła nam rzuca zorza komunizmu, od której już się pół nieba rumieni, z tym większą stanowczością należy separować przestępców od przestępczyń. Jedynie bowiem taka izolacja sprawi im należne męki i przyczyni się do ich poprawy. Sam minister ochrony Tikunow opisał mi taki wypadek. W trakcie widzenia indywidualnego, to znaczy w osobnym domku 3 dni, matka, która odwiedziła syna, zastąpiła mu żonę. Temat antyczny, córka karmiąca ojca własną piersią, jest jednym z częstych tematów mitologicznych. Ale pan minister mówiący o tych dzikusach z grymasem obrzydzenia nie pomyślał chyba, co przeżywa młody chłopak, któremu nie wolno widzieć kobiety przez 25 lat. Jak to wszędzie w naszej nieznoszącej bezprawia i przemilczeń epoce cały ów harmonijny system kolonialnej korekcji przestępców nadzorowany jest bacznie przez opinię publiczną. Mam nadzieję, że czytelnik nie zapomniał o komisjach obserwacyjnych, bo nikt ich nie kasował. Ich skład ustalany jest przez miejscowe organy władzy. Ale praktycznie w tej dzikiej głuszy, w tych wolniackich osadach, któż oprócz żon urzędników obozowych zechce brać udział w pracach takich komisji? Są to po prostu babskie komitety robiące to, co mężowie każą. Jednakże w dużych miastach system ten czasami może dać nieoczekiwane rezultaty. Członkini partii Galina Pietrowna Filipowa otrzymała z rejkomu nakaz wejścia w skład komisji obserwacyjnej odeskiego więzienia. Broniła się wprawdzie, że nie chce mieć nic do czynienia z przestępcami, ale zmuszono ją do tego w trybie dyscypliny partyjnej. I ta praca od razu ją wciągnęła. Zobaczyła wśród więźniów ludzi. Przekonała się, ilu wśród nich jest niewinnych, ilu takich, którzy czują szczerą skruchę. Z punktu wprowadziła zasadę rozmów z więźniami na osobności, bez nadzoru, mimo ostrych sprzeciwów administracji. Niektórzy więźniowie całymi miesiącami patrzyli na nią złym okiem, ale w końcu przekonali się do niej. Zaczęła odwiedzać więzienie 2, 3, 4 razy w tygodniu, zostając w nim do wieczornego dzwonka. Zrzekła się nawet urlopu i już ci, którzy ją tu przysłali, pluli sobie w brodę. Zaczęła interweniować w instancjach w sprawie skazanych na 25 lat. Kodeks nie przewiduje już takiej kary, a niegdyś skazani odsiadują ją dalej. W sprawie zatrudnienia wypuszczonych na wolność oraz zesłańców. Dotarła bardzo wysoko i spotkała się tam albo z zupełną nieznajomością problemu dyrektor Departamentu Więziennictwa Republiki Rosyjskiej, generał, zapewniał ją w 1963 roku, że w ogóle nie ma w całym kraju ani jednego człowieka skazanego na 25 lat. I co najśmieszniejsze, chyba naprawdę nic o tym nie wiedział. Albo z doskonałą jego znajomością i wówczas natrafiała na zaciekły opór. Zaczęto ją tępić i prześladować zarówno w MWD Ukrainy, jak w partii. Rozpędzono na cztery wiatry całą komisję za składane na piśmie wnioski i zażalenia. A niech nie przeszkadzają gospodarzom archipelagu. Niech nie pętają się praktykom pod nogami. Przypomnijcie sobie tylko, dopiero co od nich samych dowiedzieliśmy się, że ci sami ludzie, którzy pracowali w tamtych czasach, pracują po dziś dzień. Nowych sił jest nie więcej jak 10%. Ale, niewykluczone jednak, że wszyscy oni przeżyli przełom duchowy. Przecież mogli wszak umiłować swoich podopiecznych. Owszem, wszystkie gazety i wszystkie pisma twierdzą, że umiłowali ich z całej duszy. Nie wybierałem tych głosów specjalnie, ale przecież czytaliśmy już w rozdziale pierwszym tej części reportaż w literaturnej gazecie o pełnych troski nowych gospodarzach kolonii na stacji Jercewo. I znów w tym samym piśmie 3 marca 1964 roku znajdujemy wypowiedź komendanta kolonii. Wychowawców wyklinać łatwo, o wiele trudniej im pomóc, a jeszcze trudniej ich znaleźć. Ludzi bystrych, wykształconych, inteligentnych, koniecznie inteligentnych, zainteresowanych tą pracą i utalentowanych. Trzeba stworzyć im odpowiednie warunki, aby mogli tu żyć i wydajnie pracować. Wiem, jak skromne są ich zarobki, jak nieskończenie długi jest ich dzień roboczy. Jak pięknie by to było, gdybyśmy tym akcentem mogli rzecz zakończyć, tu postawić kropkę. Żyłby człowiek znacznie spokojniej, mógłby bez reszty poświęcić się sztuce, albo co jeszcze lepsze, nauce, gdyby nie te listy przeklęte, wygniecione, zatarte, wysyłane na lewo z obozów. I cóż piszą ci niewdzięcznicy o ludziach, którzy tyle serca im okazują w czasie bezkresnego, roboczego dnia? I N. Mówisz z wychowawcą o swoich najcięższych troskach i widzisz, że słowa odbijają się rykoszetem od szarego sukna jego szynela. Aż korci, żeby go zapytać raczej, przepraszam, jak zdrowie waszej krówki, bo w obórce spędza więcej czasu niż wśród swoich wychowanków. Krasłag, reszoty. LN, ci sami tępi nadzorcy, szef działu dyscyplinarnego, typowy wołkowoj. Z nadzorcą nie wolno dyskutować, od razu karcer. KN, dowódcy oddziału w rozmowach z nami używają tylko żargonu. Wciąż człowiek słyszy takie słowa jak ścierwo, suka, bydle. Stacja Jercewo, co za zbieg okoliczności. KJ, szef działu dyscyplinarnego, rodzony brat tego wołkowoja. Leje wprawdzie nie na hajką, tylko pięścią, ale patrzy spod ełba jak wilk. Naczelnik oddziału, były oper, który tym zasłynął, że miał swojego donosiciela złodzieja i za każdy donos płacił mu narkotykami. Wszyscy ci, co bili, torturowali, zadręczali więźniów, zostali po prostu przeniesieni z jednego obozu do drugiego i zajmują nieco inne stanowiska. Obwód irkucki. IGPW. Każdy komendant kolonii ma po 6 zastępców i pomocników. Wszystkie budowy starają się pozbyć darmozjadów, więc ci szukają sobie pracy tutaj. Wszystkie obozowe tempaki pracują po dziś dzień, aby odwalić latka dzielące ich od emerytury. Więźniów nie uważali i dalej nie uważają za ludzi. WID. W Norylsku, skrytka pocztowa 288, nie ma ani jednego nowego, wciąż ci sami beriowcy. Jeśli któryś idzie na emeryturę, to na jego miejsce wraca taki, co go usunięto z pracy w 56 roku. Liczą im się podwójnie lata do renty. Otrzymują podwyższone pobory. Mają dłuższe urlopy i wysokie przydziały żywnościowe. Dzięki temu podwójnemu zaliczeniu lat pracy mogą przejść na rentę, gdy im stuknie 35 roczek. PN. Na naszym odcinku służy 12-13 tęgich chłopów noszących kożuchy do pięt, futrzane czapy i wojskowe filcaki. Czemu by nie mieli iść do kopalni czy na ugory i tam szukać szczęścia, ustępując miejsca starszym? Nie, nawet na kotwicznym łańcuchu ich się tam nie zaciągnie. To na pewno te trutnie utrzymują zwierzchność w przekonaniu, że więźniowie są niepoprawni. Przecież jeśli zeków zrobi się mniej, to również ich etaty ulegną redukcji. I tak jak dawniej zeki sadzą kartofle w ogródkach panów naczelników, podlewają warzywa, chodzą koło bydła, robią meble do ich domów. Ale kto wobec tego mówi prawdę? Komu tu wierzyć? Pyta skonfundowany czytelnik. Pewno, że gazetom. Wierzyć trzeba gazetom. Wierzcie we wszystko, co piszą nasze gazety. NKWD-ści to siła i nigdy nie ustąpią dobrowolnie. Jeśli przetrzymali rok 1956, to wytrzymają jeszcze wiele. Tu nie chodzi tylko o aparat więziennictwa i obozów i nie tylko o Ministerstwo Ochrony. Widzieliśmy już, jak chętnie popierają ich i gazety, i deputaci. Dlatego, że to z nich składa się kościec. Kościec niejednego organizmu. Ale mają nie tylko siłę. Mają również na podorędziu arsenał swoich argumentów. Nie tak łatwo jest toczyć z nimi spory. Próbowałem to robić. Właściwie nie miałem wcale tego zamiaru, ale pchnęły mnie do tego listy. Te właśnie listy, których wcale się nie spodziewałem, słane mi przez dzisiejszych więźniów. Tubylcy prosili, abym o nich mówił, abym wziął ich w obronę, abym sprawił, by warunki ich życia stały się bardziej ludzkie. Pokładali we mnie nadzieję. Więc komuż będę mówił? Pomijając już, że nikt słuchać mnie nie zechce. Gdyby istniała wolna prasa, opublikowałbym po prostu to wszystko i proszę bardzo, możemy o tym pogadać. Teraz zaś jest styczeń 1964 roku. Snuję się po korytarzach instytucji w charakterze nieoficjalnego i nieśmiałego petenta. Pochylam się przed okienkami w biurach przepustek, czując na sobie pełen dezaprobaty i podejrzliwości wzrok mundurowych dyżurnych. Jak o zaszczyt i łaskę zabiegać musi pisarz-publicysta, aby bardzo zajęci działacze państwowi raczyli udzielić mu półgodzinnego posłuchania. Ale nie na tym polega główny szkopuł. Najtrudniejszą dla mnie rzeczą jest, jak to już niegdyś było na zebraniu w Ekibastuzie, odpowiedzieć sobie, o czym mam z nimi mówić, jakim językiem. Powiedzieć to wszystko, co myślę, przy tym tak, jak w tej książce opisałem, nie tylko byłoby niebezpieczne, lecz nadto zupełnie bezskuteczne. Oznaczałoby to oddanie głowy pod topór w bezechowej ciszy gabinetu i to tak, że ani społeczeństwo nigdy by się ode mnie nie dowiedziało, ani spragnieni pomocy nic by z tego nie mieli, ani ich sprawy nie ruszyłyby z miejsca. Skoro tak, to jak tu z nimi gadać? Wchodząc w ich marmurowe, błyszczące jak zwierciadła progi, krocząc po ich miękkich dywanach, sam muszę nałożyć na siebie uprząż, nie, raczej jedwabne struny, którymi nasamprzód trzeba przebić mój język, uszy, powieki, aby później przyszyć wszystko do ramion i skóry na plecach i brzuchu. A już co najmniej muszę zgodzić się na następujące założenia. Po pierwsze, chwała partii za całą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. A to znaczy, że nie wolno poddawać wątpliwość ogólnej polityki kar. Tak samo jak nie wolno mi poddawać wątpliwość niezbędności archipelagu jako takiego. I nie mogę twierdzić, że większość siedzi bez powodu i potrzeby. Po drugie, wysokie szarże i mężowie stanu, z którymi będę rozmawiać, są przecież oddani sprawie i troszczą się o więźniów. Nie wolno oskarżać ich zatem o nieszczerość, obojętność i brak orientacji, bo nie mogą przecież być niekompetentni w dziedzinach, którym tyle czasu i serca poświęcają. O wiele bardziej podejrzane wydają się przecież motywy moich interwencji. Co ja tu mam do roboty? Dlaczego się wtrącam, skoro nie jestem do tego służbowo powołany? Czy nie chodzi mi czasem o jakieś brudne cele, o prywatę? Po co tu węszę, skoro partia i tak wszystko widzi bez mojej pomocy i postąpi jak można najsłuszniej? Żeby wyglądać w ich oczach nieco korzystniej, wybieram miesiąc, w którym, jak już wiem, mają wysunąć moją kandydaturę do Nagrody Leninowskiej. Teraz poruszam się jak pionek o którym nie wiadomo, czy przypadkiem nie zostanie wieżą. Sowiet Najwyższy Związku Sowieckich Socjalistycznych Republik. Komisja Projektów Ustaw. Jak się okazuje, nie pierwszy już rok komisja ta zajęta jest redagowaniem nowego kodeksu pracy poprawczej, to znaczy składu zasad całego przyszłego życia archipelagu, który zastąpić ma kodeks z 1933 roku. Co to istniał, bo tak był traktowany, jakby go nigdy nie publikowano. I oto zostaje zorganizowane spotkanie, na którym ja, wychowanek archipelagu, zajrzeć mam w otchłanie ich mądrości i błysnąć przed nimi szychem moich propozycji. Jest ich 8. 4 zadziwia swoją młodością. Dobrze, jeśli ci młodzieńcy zdążyli zakończyć studia, a nie wygląda na to. Tak szybko wchodzą do aparatu władzy? Tak swobodnie zachowują się w tym pałacu pełnym marmurów i parkietów, do którego wpuszczono mnie z taką nieufnością? Przewodniczącym komisji jest Iwan Andrzejewicz Baduchin, człowiek już niemłody i odznaczający się niezmierną dobrocią, co widać na pierwszy rzut oka. Wydaje się, że gdyby to zależało od niego, już jutro otwarto by wszystkie wrota archipelagu. Ale od razu też widać, jaką gra tu rolę. Przez cały czas naszego spotkania siedzi z boczku i milczy. Dwaj zaś najbardziej tu zawzięci to staruszkowie. Dwaj staruszkowie z komedii Gribojedowa, ci sami, co to pamiętają czasy potrzeby Oczakowskiej oraz podboju Krymu, wykapani. Nie chcą znać nic ponad to, czym niegdyś przesiąkli i gotów jestem ręczyć, że od 5 marca 1953 roku nawet po gazetę nie sięgnęli, bo przecież nie mogło się zdarzyć nic takiego, co wpłynęłoby na ich poglądy. Jeden z nich nosi granatowy żakiet, a mnie się wydaje, że to dworski, błękitny surdut frakowy z czasów Katarzyny. I widzę nawet na jego piersi ślad po srebrnej gwieździe nadanej przez carycę. Obaj starcy absolutnie i alimine nie aprobują ani mnie, ani mojej wizyty, ale postanowili popisać się tolerancją. Wtedy właśnie najciężej jest mówić, gdy zbyt wiele ma się do powiedzenia. A tu jeszcze te struny, czuję szwy przy każdym ruchu. Ale w końcu przygotowałem sobie zasadniczą tyradę i myślę, że w jej trakcie nie powinienem poczuć żadnego szarpnięcia. Więc im powiadam, nie wiadomo skąd wzięło się przeświadczenie, jak najdalszy jestem od przypuszczenia, że to oni tak sądzą, że obozom grozi niebezpieczeństwo przedzierzgnięcia się w sanatoria i że jeśli w obozach nie będzie panował głód i chłód, to już staną się one oazami pomyślności. Proszę ich, aby nie bacząc na brak bezpośrednich doświadczeń, wyobrazili sobie częstokół tych wyrzeczeń i dolegliwości, który składa się na pobyt w więzieniu sam przez się. Człowiek oderwany jest od swego rodzinnego miasta czy wsi. Mieszka razem z ludźmi, których nie chciałby wcale mieć za sąsiadów. Nie mieszka za to z tymi, kogo chciałby mieć w pobliżu. Rodzina, przyjaciele. Nie widzi swoich dorastających dzieci. Nie bierze udziału w procesie ich wychowania. Oderwany jest od swojego otoczenia, własnego domu. Nie ma swoich rzeczy, nawet zegarka na ręce. Utracił dobre imię, okryte jest teraz hańbą. Pozbawiony jest swobody ruchów, zwykle nie może pracować w swoim zawodzie. Poddany jest rozmaitym naciskom ze strony obcych, a częstokroć wrogo do niego nastawionych ludzi, innych więźniów, mających całkiem inne doświadczenie życiowe, inne poglądy i obyczaje. Pozbawiony jest towarzystwa osobników drugiej płci, niezbędnego wszak dla złagodzenia obyczajów, nie mówiąc już o fizjologii. Nawet opieka lekarska, z jakiej korzysta, jest znacznie gorsza od normalnej. Czy to są warunki uzdrowiskowe? Dlaczego tak boją się owego wyimaginowanego sanatorium? Nie, ten przewód myślowy jakoś ich nie uderza. Nie widać, żeby zadrżeli. Ujmijmy więc rzecz nieco szerzej. Czy chcemy, aby ci ludzie wrócili na łono społeczeństwa? Skoro tak, to dlaczego zmuszamy ich do życia w potępieńczych warunkach? Dlaczego sens całej skali reżimów na tym polega, aby systematycznie więźniów upokarzać i doprowadzać ich do fizycznego wycieńczenia? Jaką korzyść odnosi państwo z tego, że stają się inwalidami? I teraz leżę jak długi. Moi rozmówcy wyjaśniają, na czym polega mój błąd. Nie bardzo wiem mianowicie, z kogo składa się dzisiejszy kontyngent. Oceniam sytuację według dawnych moich obserwacji, dziś nieaktualnych. Życie nie stoi w miejscu. To istotnie mój słaby punkt. Rzeczywiście nie widzę już tych, którzy tam dzisiaj siedzą. Dla tych zaś recydywistów, izolowanych i jakże nielicznych, wszystko to, co wyliczyłem, wcale nie jest dolegliwością ani wyrzeczeniem. Obecnie stosowane rygory mogą ich tylko skłonić do opamiętania. Szwy, szwy, już je czuję. Tu są na pewno w swoim żywiole, bo przecież lepiej widzą, kto dziś siedzi. A co do powrotu na łono społeczeństwa? Tak, tak, oczywiście, drewnianym głosem mówią starcy. Ja zaś słyszę, nie, nie, nie. Oczywiście, niech tam już zdychają, tak lepiej i dla nas, i chyba dla pana. No a reżimy? Odpowiada mi jeden z oczakowskich starców, prokurator ten w błękitnym fraku z gwiazdą na piersi, z rzadkimi siwymi kędziorkami na głowie. Ba, nawet Suworowa trochę przypomina. Już zaczęliśmy rejestrować efekty wprowadzenia surowych rygorów. Zamiast 2000 morderstw rocznie, tutaj można wymienić tę cyfrę, mamy tylko kilkadziesiąt. Ważna cyfra, zapisuję ją sobie ukradkiem. Zdaje się, że to będzie najważniejszy profit z tej mojej wizyty. Kto dziś siedzi? Rzecz jasna, aby dyskutować o rygorach i reżimach, trzeba wiedzieć, kto siedzi. Trzeba w tym celu dziesiątków psychologów i prawników. Trzeba by pojechali do obozów i aby tam mogli rozmawiać z zekami bez przeszkód. Podyskutować można by dopiero później. Moi zaś obozowi korespondenci nigdy nie piszą mi właśnie o tym, za co siedzą i za co wpakowano ich towarzyszy. Ale wyobraźmy sobie tych rozmaitych recydywistów. Na przykład w kolonii Tawda siedzi 87-letni były oficer carski, który zapewne później był białogwardzistą. W 62 roku odsiadywał 18 rok swojego drugiego dwudziestaka. Nosi rozłożystą brodę, jest rachmistrzem w warsztacie rękawiczarskim. Wolno spytać, może 40 lat odsiadki to trochę za dużo za przekonania, jakich się człowiek trzymał w młodości. Ileż to takich losów niepowszednich? A trzeba znać każdy, aby decydować w sprawie reżimu, jaki ma obowiązywać wszystkich. Ogólna część rozmowy jest zakończona. Przechodzimy do szczegółów. Ale tu komisja już wszystko ustaliła. Wszystko widzi na wskroś bez mojej pomocy. Nie jestem im wcale potrzebny, a po prostu to dla nich ciekawy widok. Paczki? Tylko po 5 kilogramów i tylko według tej skali, która właśnie obowiązuje. Proponuję, aby chociaż ową skalę podwoić i zezwolić na wysyłanie paczek do 8 kilogramów wagi. Przecież oni głodują. Kto dziś stosuje głód jako środek wychowawczy? Jak to głodują? Jednogłośnie zakrzyknęli panowie z komisji. Byliśmy tam sami i widzieliśmy na własne oczy, że resztki chleba wywozi się z obozu ciężarówkami. No przecież świniaki panów nadzorców też muszą żreć, nieprawdaż? I co mam teraz zrobić? Krzyknąć? Łżecie? To niemożliwe. Ale zaraz aż mnie zakłuło w język, przyszyty przez ramię do tyłka. Nie wolno mi łamać warunków umowy. Ci tutaj są dobrze poinformowani, szczerzy i przejęci troską. Pokazać im listy moich zeków? To dla nich chińszczyzna. A te przetarte i zmięte karteluszki śmiesznie i nędznie będą wyglądać, jeśli je rozłożę tu, na aksamitnym obrusie. Ale przecież państwo nic nie straci, jeśli paczek będzie więcej. Ale kto skorzysta z tego prawa? Odpowiadają mi. Przede wszystkim bogate rodziny, używają tu tego terminu bogate, potrzebne im to, aby ich państwowo-twórcze rozważania miały realną podstawę. Albo ci, co się nakradli i zdołali to ukryć przed pójściem do więzienia. I w rezultacie, zwiększając wagę paczek, sprawimy, że właśnie rodziny należące do warstwy pracującej znajdą się w gorszej sytuacji. Ależ mnie rwą, ależ rżną te struny. To jest punkt nietykalny. Obrona interesów warstw pracujących nade wszystko. Oni tu wszyscy zasiadają wyłącznie w interesie warstw pracujących. Okazuje się, że wcale nie jestem zręcznym dysputantem. Nie wiem, co im odpowiedzieć. Jeśli powiem, nie, wcale mnie panowie nie przekonali, nic ich to nie obejdzie. Bo czy jestem ich zwierzchnikiem? Kantyna atakuje dalej. Gdzie tu socjalistyczna zasada sprawiedliwej zapłaty? Skoro człowiek zarobi, niech mu to będzie wolno wydać. A z czym wyjdzie na wolność? Odparowują cios. Toć inaczej po zwolnieniu państwo będzie musiało go utrzymywać. Interesy państwa są poza dyskusją. Tu trzyma mnie gruba nitka i nie mogę podskakiwać. Nie mogę przecież żądać, aby zarobki zeków podwyższone zostały z kasy państwa. Ale niech przynajmniej niedziela będzie dniem absolutnie zawarowanym dla wypoczynku. To już przewidziane i tak już jest. Ale istnieją dziesiątki sposobów na zepsucie więźniowi niedzieli wewnątrz zony. Trzeba wyraźnie tego zabronić. Przepisów kodeksu nie można tak detalizować. Dzień roboczy ma 8 godzin. Coś tam nieśmiało mamroczę na temat dnia 7-godzinnego, ale wewnętrznie sam to uważam za bezczelność. Już przecież nie 12, nie 10. Czego jeszcze można sobie życzyć? Korespondencja łączy więźnia ze społeczeństwem socjalistycznym. Patrzcie, jak nauczyłem się argumentować. Nie trzeba jej ograniczać. Ale nie mogą zmieniać ustaleń. Zatwierdzono już skalę i to nie tak surową jak w naszych obozach. Pokazują mi też skalę widzeń, w tym również osobistych, trzydniowych. A myśmy całymi latami nie mieli żadnych, więc to sytuacja znośna. Wydaje mi się, że ta ich skala jest dość humanitarna. Ledwie się powstrzymuje, aby jej nie pochwalić. Czuję zmęczenie. Wszystko ściągnięte nićmi, ani ruchu zrobić nie można. Nic tu po mnie. Trzeba stąd iść. I w ogóle z tego jasnego, wytwornego salonu, z tych foteli, przy wtórze ich płynnych wyjaśnień, obozy już wcale nie wydają się takie straszne. Ba, zaczynają się wydawać czymś zgoła rozsądnym, na przykład ten chleb, co go samochodami wywożą. No, nie można przecież zostawiać społeczeństwa sam na sam z tymi strasznymi facetami. Przypominam sobie mordy knajackich pachanów. Nie siedząc już od lat 10, trudno zgadnąć, kto tam teraz siedzi. Polityczni, jakby już na wolności. Różne grupy narodowe też. Jeden z odpychających staruszków, ten bez gwiazdy, pragnie wiedzieć, co myślę o głodówkach. Nie potępiam chyba sztucznego odżywiania, jeżeli jego skład kaloryczny jest lepszy niż w Bałandzie.